Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Prezydent, zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i admiralskie 17 oficerom Wojska Polskiego.
Uroczystość w Pałacu Prezydenckim odbyła się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. Uczestniczył w niej wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak.
W przemówieniu prezydent Andrzej Duda podkreślił, że bycie generałem i admirałem to wielki splendor, ale przede wszystkim ogromna odpowiedzialność. Jak wskazał, wiąże się ona m.in. z wojną za naszą granicą i realnym niebezpieczeństwem.
Dzisiejsza służba w Korpusie Generalicji Rzeczypospolitej, ta czynna, wymaga przede wszystkim otwartej głowy, mądrości, rzetelności, absolutnego oddania, zrozumienia, co to znaczy Polska i co to znaczy obrona Rzeczypospolitej. Nie mam żadnych wątpliwości, że panowie generałowie podołają tym obowiązkom znakomicie. Jesteśmy w sytuacji, w której możemy iść tylko do przodu. Tu nie wolno się cofnąć i wierzę w to głęboko, że każdy z panów znakomicie to rozumie. Zadanie jest wielkie, odpowiedzialność ogromna, także i ta historyczna. Wierzę w to, że także i w historii zapiszecie się panowie złotymi zgłoskami. I tego życzę. Ku chwale ojczyzny.
Na stopień generała broni Wojska Polskiego mianowany został generał dywizji Krzysztof Radomski. Generał brygady Wojciech Marchwica awansował na stopień generała dywizji.
Podczas uroczystości wręczono też dwie nominacje na kontradmirała Wojska Polskiego oraz 13 awansów na stopień generała brygady.
W Warszawie odbyły się społeczne obchody związane z Narodowym Świętem Niepodległości z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.
Wieczorne uroczystości rozpoczęła msza święta w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.
Nieustająca modlitwa, trwała pamięć i ciągłe nawracanie się. To nie tylko motywy comiesięcznej obecności na mszy świętej za drogich naszemu sercu i naszej ojczyźnie braci i sióstr. To wydaje się również warunki, od których spełnienia w dużym stopniu zależeć będzie przyszłość naszej ojczyzny. I bowiem wolność i bezpieczeństwo nie zależy tylko od siły militarnej i gospodarczej, od układów międzynarodowych. Zależy także od ducha patriotycznego, który przejawia się między innymi poprzez modlitwę oraz troskę o dobrą pamięć i braterskie wzajemne relacje.
Po mszy świętej odbył się Marsz Pamięci na Plac Piłsudskiego. Na miejscu prezes PiS-u złożył kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w 104. rocznicę przyjazdu marszałka do Warszawy oraz przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej. Wygłosił też przemówienie.
Ta miesięcznica i ta rocznica mają ze sobą wiele wspólnego. Mają ze sobą wiele wspólnego, bo to, co stało się 10 kwietnia 2010 roku, było niczym innym jak próbą przeciwstawienia się tej drogi, którą Polska wtedy już wybrała. Wybrała po różnych wahaniach, po różnych, można powiedzieć, nastrojach, podrzuceniu tej tendencji, która kwestionowała mimo 89 roku, mimo odzyskania niepodległości, drogę do pełnej suwerenności.
W piątek kierownictwo PiS-u złoży kwiaty pod pomnikami ojców polskiej niepodległości.
W szkołach w całej Polsce odbyła się kolejna edycja akcji patriotycznej resortu edukacji Szkoła do hymnu. W jej ramach punktualnie o godzinie 11.11 w ponad 20 tysiącach placówek oświatowych w całym kraju uczniowie odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego.
W ten sposób społeczności szkolne włączyły się we wspólne świętowanie przypadającej w piątek 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
W akcji w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w miejscu piastowym wziął udział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef resortu w swoim przemówieniu podkreślił, że polskość jest ściśle związana z chrześcijaństwem.
Jeśli Polska nie będzie chrześcijańska w tym stuleciu, to Polski nie będzie. A przynajmniej nie będzie i takiej, w jakiej wzrastaliśmy my wszyscy i wszystkie nasze poprzednie pokolenia. I to w dniu odzyskania niepodległości, w święto odzyskania niepodległości, 104 lata po tej dacie, musimy powtarzać, zwłaszcza my tutaj, w miejscu piastowym, w tej wybitnej szkole zawodowej, w Zespole Szkół Zawodowych prowadzonych przez księży Michalitów. Musimy to powtarzać także dlatego, że te uroczystości, które przeżywamy, są inne od wszystkich innych, które przeżywaliśmy w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Niedaleko stąd, za granicą, spadają bomby.
Akcja Szkoła do Hymnu została zapoczątkowana w 2018 roku. W tegoroczną inicjatywę włączyło się też ponad 350 szkół polonijnych za granicą. Łącznie uczestniczyły w niej ponad 4 miliony dzieci.
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że inflacja powinna osiągnąć szczyt w styczniu lub w lutym przyszłego roku i od marca zacząć spadać.
Z analiz, jak zaznaczył, wynika, że nie zostanie przekroczony poziom 20%, ale 19% już tak. W ostatnim kwartale inflacja osiągnie około 8%, dodał Adam Glapiński.
Na konferencji prasowej szef banku centralnego przedstawił uzasadnienie decyzji Rady Polityki Pieniężnej o utrzymaniu stóp procentowych na obecnym poziomie.
Najważniejszy z punktu widzenia naszej decyzji jest właśnie oczekiwany systematyczny spadek inflacji w kierunku celu NBP, począwszy od drugiego kwartału przyszłego roku. W tej chwili od drugiego kwartału przyszłego roku spodziewamy się obniżania się wskaźnika cen w kierunku naszego celu inflacyjnego, co potrwa jakiś czas, bo osiągniemy ten cel, wejdziemy w zakres tego celu dopiero w 2025 roku. Jesteśmy w pełni świadomi, że w najbliższych miesiącach inflacja może jeszcze trochę wzrosnąć. Ponieważ jednak polityka pieniężna działa ze znacznym opóźnieniem przez wiele kwartałów, na to nie mamy niestety praktycznie żadnego wpływu, co się dzieje teraz na bieżąco. Dla naszych decyzji ważniejszy jest prognozowany systematyczny spadek inflacji po pierwszym kwartale przyszłego roku.
Cel inflacyjny Rady Polityki Pieniężnej wynosi 2,5%. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w środę o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 6,75%.
Obywatelski projekt ustawy w obronie wolności chrześcijan czeka na pierwsze czytanie w Sejmie. Marszałek Izby nadała projektowi numer druku.
Za nowelizacją kodeksu karnego, który ma zagwarantować wiernym różnych kościołów większą ochronę prawną, opowiedziało się blisko 400 tysięcy osób. Więcej na ten temat Piotr Zembrzuski.
Obywatelski projekt przewiduje zmiany w kodeksie karnym tak, aby karane było m.in. publiczne lżenie i wyszydzanie kościoła lub związku wyznaniowego. Autorzy projektu chcą także zapewnić swobodne wyrażanie przekonań religijnych, bez obawy poniesienia za to konsekwencji. Ponadto proponują usunięcie tych zapisów, które utrudniają ściganie osób niszczących kościoły lub symbole religijne. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że jest to projekt służący wolności. Wskazał, że dziś najbardziej atakowani są katolicy.
W Polsce największą grupą ludzi wierzących są chrześcijanie, a wśród nich największą katolicy. I często te akty agresji, więc siłą rzeczy proporcjonalnie w największym stopniu dotyczą tych właśnie środowisk. I nic nie usprawiedliwia tego, że jakaś grupa społeczna jest w większości, aby była z tego powodu w sposób bezkarny atakowana, w sposób agresywny, lżona, by wyśmiewano i szydzono z podstawowych wartości i kanonu wiary tych ludzi, tylko dlatego, że się ktoś z nimi nie zgadza.
Mateusz Wageman, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, powiedział, że pierwsze czytanie będzie okazją do przedstawienia konkretnych przykładów chrystianofobii.
Myślę, że właśnie to pierwsze czytanie, które ufamy, że jeszcze w grudniu będzie taką możliwością, taką sposobnością, żeby wszystkich tych, których do tej pory nie przekonaliśmy, przekonać, że ta ustawa nie jest przeciwko komukolwiek, ale jest za ochroną wolności sumienia i wyznania.
Aby obywatelski projekt trafił do Sejmu, konieczne jest zebranie co najmniej 100 tysięcy podpisów.
Minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk potwierdził, że w przyszłym tygodniu będzie kontynuował rozmowy z komisją dotyczące odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy.
W Brukseli od środy trwały konsultacje z przedstawicielami Komisji Europejskiej w sprawie KPO. Prowadzone były zarówno na poziomie roboczym, prawnym, ale też na poziomie politycznym. Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że rozmowy z Komisją Europejską nie były łatwe.
Ponieważ Komisja Europejska, i to jest zjawisko, które znamy nie tylko przy okazji tych rozmów, tylko to jest zjawisko znane od co najmniej czasów traktatu z Maastricht, przy różnych okazjach stara się w ramach kompetencji traktatowych swoje kompetencje rozszerzać, rozpychać się w ramach tych kompetencji traktatowych, czasami wychodząc poza traktaty.
Polski minister do spraw europejskich dodał, że ramy traktatowe są bardzo ważne, ale nie mogą być przekraczane przez instytucje europejskie.
To też jest, jak zaznaczył, przestrzeń polskiej konstytucji i polskich ustaw. Nie może być mowy o żadnym dyktacie ze strony Komisji Europejskiej. To musi być przestrzeń, która bazuje na dialogu opartym na partnerstwie, podkreślił.
W Brukseli został zaprezentowany raport podsumowujący dotychczasowe działania Polski na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.
W wydarzeniu biorą udział m.in. wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, europoseł Joachim Brudziński i dyrektor Caritas Polska ksiądz dr Marcin Iżycki.
Wiceminister Paweł Szefernaker podkreślił, że blisko 1 400 000 uchodźców z Ukrainy otrzymało polski PESEL. To najwięcej spośród krajów Unii Europejskiej.
Zaznaczył, że rząd we współpracy z samorządami przygotowywał miejsca tymczasowego zakwaterowania dla uciekających przed wojną.
Wskazał, że Polska dała też uchodźcom możliwość podjęcia legalnego zatrudnienia, a ukraińskim dzieciom umożliwiła naukę w szkołach. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker podkreślił, że pomoc dla uchodźców była natychmiastowa.
O 3:45 24 lutego Rosja rozpoczęła agresję na Ukrainę. Nad ranem minister Mariusz Kamiński wydał dyspozycję stawiania punktów recepcyjnych na granicy. Jeszcze 24 lutego o godzinie 11 te punkty już były uruchomione. Przy każdym przejściu granicznym taki punkt funkcjonował. W południe 24 lutego pierwsi uchodźcy, zaledwie kilka godzin po rozpoczęciu rosyjskiego ataku, trafili już do polskich punktów recepcyjnych. Fala uchodźców rosła z dnia na dzień. W jej szczycie dzienne schronienie w Polsce szukało ponad 140 000 kobiet i dzieci.
Rząd zapewnił też wsparcie polskim rodzinom, które oferowały Ukraińcom zakwaterowanie. Uchodźcy korzystali również z darmowych przejazdów koleją.
Z najnowszych danych Straży Granicznej wynika, że od rozpoczęcia wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7 600 000 osób.
Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau zakończył w czwartek dwudniową wizytę we Francji. W jej trakcie szef polskiej dyplomacji spotkał się m.in. ze swoją francuską odpowiednik Catherine Colonną.
Rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji bezpieczeństwa w Europie po rosyjskiej napaści na Ukrainę, relacjami bilateralnymi i stosunków w Unii Europejskiej. Politycy omówili także kwestię budowy trzeciej elektrowni jądrowej w Polsce. Francja jest zainteresowana udziałem w tej inwestycji.
Minister Zbigniew Rau na konferencji zaznaczył, że Polska kieruje się trzema przesłankami, jeśli chodzi o dobór partnerów w naszym programie nuklearnym.
Kwestiami natury technologicznej, kwestiami finansowania tych projektów, ale także uwarunkowaniami geopolitycznymi. I strona francuska podtrzymała swoje zainteresowanie uczestnictwa w tym projekcie. Ja wskazałem, że jeśli chodzi o trzecią elektrownię jądrową co do przyszłości, której jeszcze decyzje nie zapadły, jeśli chodzi o udział podmiotów zewnętrznych, to sprawa jest otwarta.
Minister Zbigniew Rau odwiedził również Bibliotekę Polską w Paryżu. Spotkał się również z zasłużonym dla naszego kraju żołnierzem Armii Krajowej, fizykiem i współtwórcą francuskiego programu atomowego Piotrem Kazimierzem Zaleskim.
To były wiadomości w Radiu Maryja.